Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Magda Śniegulska i mam przyjemność poprowadzenia dzisiejszego wykładu. Wykład ma dotyczyć trudnych emocji u dzieci. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie na takim poziomie bardziej praktycznym z punktu widzenia tego, co rodzic może zrobić, co może rozpoznać, na co powinien zwrócić szczególną uwagę. Mamy tydzień depresji i pewnie o tej depresji też jakoś będziemy dzisiaj mówić, ale chciałabym, żebyśmy rozmawiali no nie tylko o takich stanach depresyjnych, ale również o lęku, o smutku, o takich momentach w rozwoju dziecka, które mogą być dla nas, rodziców, momentami trudnymi. Jestem psychologiem i część z Państwa dobrze mnie zna. Mieliśmy razem zajęcia, prowadzę zajęcia na Uniwersytecie SWPS głównie z obszaru psychologii rozwojowej, ale również z takich zagadnień dotyczących umiejętności i kompetencji diagnostycznych. Skończyłam Uniwersytet Warszawski ze specjalnością psychologia zdrowia i neuropsychologia, no ale jak Państwo widzicie, losy ludzkie bywają kręte i teraz zajmuję się psychologią dzieci i młodzieży. Oprócz prowadzenia zajęć zajmuję się też terapią, prowadzę zajęcia grupowe z dziećmi i z młodzieżą w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju, ale również spotkania indywidualne i pewnie też w różnych momentach tego wykładu do tych doświadczeń swoich praktycznych będę się odwoływała. Właściwie warto pamiętać o tym, że jeszcze do lat 60. XX wieku w ogóle uznawano, że dzieci i młodzież nie przeżywają takich trudnych stanów emocjonalnych, że depresja na pewno zaczyna się dopiero w dorosłości, że ten rozwój poznawczy dziecka, który jest bardzo specyficzny, chroni go do pewnego stopnia przed przeżywaniem takich negatywnych stanów. Oczywiście dzisiaj już dobrze wiemy, że niestety nic nie chroni, że dzieci przeżywają bardzo trudne emocje, że zapadalność na depresję wśród dzieci jest faktem, że dotyczy to prawie 1,5% dzieci przed okresem pokwitaniowym, a jak przyjrzymy się takiej młodzieży, to ten odsetek wyraźnie wzrasta. Kiedy przeglądamy literaturę dotyczącą depresji, zaburzeń afektywnych, to widzimy, że jeśli chodzi o ten okres rozwojowy młodzieńczy, o ten czas dojrzewania, o adolescencję, to często w literaturze pojawia się też takie specyficzne określenie depresji młodzieńczej. Mówiąc depresja młodzieńcza, niektórzy autorzy w ogóle się spierają, czy mamy do czynienia z zaburzeniem, czy tylko z pewnym, no właśnie, występowaniem pewnych trudności związanych z okresem rozwojowym, który jest pewnym kryzysem normatywnym. No niemniej jednak rzeczywiście, jeśli przyjrzymy się młodzieży, to okazuje się, że prawie, różne badania różnie pokazują, ale rzeczywiście prawie połowa z nich na różnych etapach tego specyficznego okresu rozwojowego przeżywa stany, które no, wyglądają zupełnie jak stany depresyjne. Jest to bardzo specyficzne zaburzenie, które jest traktowane jako pewien oddzielny zespół, w którego skład wchodzą zarówno zaburzenia nastroju, pojawia się lęk, pojawiają się też takie zaburzenia związane z zachowaniem, często pojawiają się też, towarzyszą mu zachowania autodestrukcyjne. To, co jest bardzo charakterystyczne dla dzieci i młodzieży, to to, że kiedy mówimy o depresji, to musimy pamiętać, że ona często jest takim objawem towarzyszącym innym zaburzeniom psychicznym, zaburzeniom również rozwojowym. Na przykład badania pokazują, że u 40 do 70%, w zależności od tego, do jakich badań sięgniemy, dzieci, depresja występuje również z zaburzeniami zachowania, z zaburzeniami lękowymi, ale również z ADHD, które w takim potocznym, stereotypowym rozumieniu rzadko kiedy kojarzy nam się z obniżonym nastrojem. Tak raczej jak myślimy, jak wyobrażamy sobie dziecko z ADHD, to myślimy, że jest to dziecko, które jest rozbrykane, krnąbrne, ale raczej no właśnie, nie myślimy o tym, że może przeżywać trudny afekt, a już na pewno nie depresję. Depresja, jak myślimy o depresji, to raczej myślimy o dziecku, które nie ma napędu, które jest spowolniałe, smutne, wycofane, które nie cieszy się z życia. To, co jest trudne w przypadku diagnozy depresji, ale również zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży, to to, że one no właśnie nie są takie charakterystyczne jak w przypadku depresji dorosłych, że te zmiany w zachowaniu mogą być bardzo, bardzo, bardzo różne i o tych zmianach, o tym zachowaniu, o tej różnorodności chciałabym też dzisiaj Państwu opowiedzieć. Badania polskie pokazują, że ten współczynnik depresji jest znaczny, że właściwie jak oglądamy sobie populację uczniów w Polsce, to bardzo łatwo jest wskazać objawy depresyjne właściwie na wszystkich etapach kształcenia, na wszystkich etapach edukacji. Zobaczcie Państwo, że te badania, które tutaj przytoczyłam, to są badania z lat 90., z roku 2000, ale jakbyśmy sięgnęli do starszych danych z lat 80., to te dane są bardzo podobne. Mówię o tym dlatego, że często pewnie jest to związane też z taką naszą dużą świadomością tego, co się dzieje z naszymi dziećmi. Mamy takie poczucie, że te stany depresyjne, lęk, zaburzenia nastroju są charakterystyką naszych czasów, że jest to związane z pewnymi wymogami kulturowymi, z trudnościami, z którymi mierzą się zarówno młodzi ludzie, ale również ich rodzice. Pewnie trochę tak jest. Pewnie ten rys czasu ma tutaj swoje znaczenie, ale no niewątpliwie jest również coś na rzeczy, jeśli chodzi chociażby o okresy rozwojowe. Właściwie jak mówimy o depresji, mówimy o zaburzeniach nastroju, to co jest ważne, to żebyśmy pamiętali, że właściwie nie ma jednej dobrej teorii, która by opisywała, jak to jest, dlaczego zapadamy na tego typu zaburzenia, z czym to jest jednoznacznie związane. Nie ma żadnej teorii, która by powiedziała, tak, znaleźliśmy ten jeden, jedyny czynnik, który odpowiedzialny jest za depresję. Kiedy mówimy o rozpoznawaniu depresji, to oczywiście przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nasze dziecko, nasz nastolatek, no, przejawia jedno z tych podstawowych trzech zaburzeń funkcjonowania. Tak? Czy rzeczywiście towarzyszy mu takie przewlekłe poczucie smutku i przygnębienia? Czy obserwujemy spadek takiego zadowolenia z życia? Czy to jest tak, że nie wiem, aktywności, które do tej pory wywoływały radość, w które młody człowiek, dziecko chętnie się angażowało, nagle przestają tę przyjemność sprawiać? Właściwie każda nasza propozycja przyjemnej aktywności kwitowana jest takim No można, no właściwie, no mogę, jak chcesz, to możemy iść, tak? Nie ma tego zadowolenia. To, co jest też bardzo charakterystyczne i właściwie nie różni się, zobaczcie Państwo, od depresji osób dorosłych, to też taki wyraźny spadek energii, tak? Taki brak sił napędowych. Młodsze dzieci często skarżą się na to, że nie mają siły. Wyraźnie widać, że mają mniej chęci do angażowania się w różne aktywności. Nastolatek raczej nam tego nie opowie, natomiast wyraźnie widzimy, że dużo śpi, dużo leży, raczej nie wychodzi ze swojego pokoju. Tak, to jest taki stereotypowy obraz również, on jest dość częsty. W przypadku nastolatków też będziemy mówić o tym, że czasami jednak ta depresja może mieć zupełnie inny obraz. No, niemniej jednak, jeżeli występuje któryś z tych trzech objawów, powinniśmy być czujni. Powinno mu towarzyszyć zaburzenie z tych podanych poniżej. Czasami jest tak, że tym spadkom nastroju może towarzyszyć zaburzenie toku myślenia, taki kłopot z ogarnięciem, ze skupieniem, z radzeniem sobie w związku z tym z aktywnościami szkolnymi, z w ogóle zaplanowaniem takiej aktywności poznawczej. Mogą pojawić się zachowania samobójcze, pojawiają się zaburzenia snu, albo bardzo dużo śpi, albo nie śpi w ogóle, zaburzenia łaknienia, zaburzenia masy ciała, dziecko może bardzo przytyć, może też chudnąć, no i różne zaburzenia aktywności. Zawsze, kiedy myślimy sobie o diagnozie dzieci i młodzieży, powinniśmy pamiętać o tym, że no, nie tylko koncentrujemy się na diagnozie zachowania, sposobu funkcjonowania dziecka w środowisku, tego sprawdzenia, jak ono w tym środowisku funkcjonuje, ale przede wszystkim, i to jest coś, na co szczególnie uczulam i na co warto zwrócić uwagę, no to zawsze przede wszystkim musimy sprawdzić, czy w ogóle mamy do czynienia z dzieckiem, które jest dzieckiem fizycznie zdrowym. Tak? To znaczy, czy zmiana, która się pojawiła, czy zmiana, którą obserwuję w zachowaniu, jest wynikiem no właśnie pewnego kontekstu psychologicznego, czy też być może mamy do czynienia z zmianą funkcjonowania somatycznego. Tak? Takie zmiany w zachowaniu, szczególnie w przypadku małych dzieci, to rodzice dobrze wiedzą, często obserwujemy w silnych infekcjach bakteryjnych. Tak? Dziecko nagle zupełnie inaczej zaczyna się zachowywać. Obserwujemy też zmiany zachowania przy alergiach, obserwujemy zmiany zachowania przy różnego rodzaju zaburzeniach gospodarki hormonalnej. No i też nie możemy wykluczyć procesów rozrostowych, tak? Jeżeli coś dzieje się w układzie nerwowym, w środkowym układzie nerwowym, jeżeli mamy do czynienia z procesem nowotworowym, guzem, który uciska określone struktury, no to też możemy najpierw przede wszystkim obserwować właśnie zmiany w zachowaniu i one mogą maskować ten właściwy obraz. A więc tutaj zawsze warto przede wszystkim skoncentrować się na zdrowiu fizycznym i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my mamy w ogóle do czynienia z dzieckiem, które jest zdrowe. Druga rzecz, którą należy sprawdzić, to oczywiście takie kompetencje poznawcze, tak? To znaczy, czy to, co my obserwujemy, jest depresją, czy też wynika z pewnego kontekstu sytuacyjnego, szczególnie kiedy badamy dzieci szkolne, dzieci, które mają kłopoty z czytaniem i pisaniem, dzieci, które mają specyficzne zaburzenia językowe. dzieci, które no właśnie mają kłopot z fiksacją wzroku, z lateralizacją, mogą prezentować objawy depresyjne, które pojawiają się w takim zderzeniu z wymogami środowiskowymi. Tak, nagle idę do szkoły, muszę spełniać określone wymogi, dowiaduję się też, kim jestem, jaki jestem, jakie są moje umiejętności i nagle okazuje się, że no właśnie, że nie daje rady. Więc musimy sprawdzić w ogóle, z jakim dzieckiem mamy do czynienia. Oczywiście, jak mówimy o depresji, gdybyśmy cofnęli się do tych poprzednich slajdów, to pojawiła się tutaj też taka informacja, że po pierwsze w przypadku zaburzeń depresyjnych ta depresja bardzo często wysoko koreluje z trudną sytuacją rodzinną, ale również zwróćcie Państwo uwagę, są badania, które wskazują, że jeżeli rodzice cierpieli na depresję, jedno lub obydwoje, to prawdopodobieństwo wystąpienia depresji u dzieci wzrasta. Tak? I to ten wzrost jest tutaj dość znaczny, od 15 do 45%. A więc niewątpliwie z jednej strony, kiedy mówimy o depresji, musimy brać pod uwagę pewne czynniki biologiczne, czynniki genetyczne, chociaż no właśnie wiemy już, że to dziedziczenie w obszarze depresji jest dziedziczeniem wielogenowym. Ale z drugiej strony oprócz tych genów mamy też pewną konstrukcję biologiczną, tak? Wrażliwość układu nerwowego, gotowość do reagowania na bodźce. No a z drugiej strony, no właśnie, też bardzo ważna jest ten kontekst rodzinny i sytuacyjny. A więc w przypadku dzieci musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim środowisku to dziecko wzrasta, w jakim środowisku się wychowuje, z czym spotyka się na co dzień, jakie ma warunki domowe i jakie metody wychowawcze stosują rodzice. Czy oni są obecni w jego życiu, czy oni są responsywni, czy oni odpowiadają na potrzeby dziecka, czy też być może w ogóle ich w tym życiu naszego dziecka nie ma. Często tutaj pojawia się taka wątpliwość i pytanie, no dobrze, to bardziej biologia, czy bardziej to środowisko, co tak naprawdę decyduje o tym, że ta depresja się pojawi. Bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, ale właściwie coraz częściej myślę sobie, że nie ma złej konstrukcji biologicznej, tak? To znaczy każde uwarunkowanie biologiczne i genetyczne może znaleźć taką niszę ekologiczną, w której będzie dobrze funkcjonować, tak? Czyli tak naprawdę zawsze jak myślimy o tym dziecku, które obserwujemy, no to musimy się też zastanowić, czy te wymagania, które mu stawiamy, są dostosowane do jego możliwości, do jego konstrukcji biologicznej. No i oczywiście w przypadku takiej zmiany w zachowaniu, kiedy pojawiają się zachowania, które mogą świadczyć o depresji, musimy się zastanowić, gdzie szukać winnych. Czy to są czynniki na poziomie tego dziecka, czy też właśnie bardziej związane są z rodziną funkcjonowania, czy może raczej no nie bez znaczenia jest to, jaki jest kontekst kulturowy, co się dzieje, jaka jest moda, jaka moda panuje w środowisku, w którym to dziecko wzrasta. Często kiedy myślimy o no właśnie takim zalewającym nasze dziecko smutku, bardzo obniżonym stanie nastroju, kiedy nawet pojawia się słowo depresja. Często my rodzice też wiemy, że była jakaś sytuacja, tak? Jakaś sytuacja, która wywołała taki, a nie inny skutek. Tak? Mówimy o takiej sytuacji spustowej. Coś takiego się wydarzyło, po czym dziecko zaczęło gorzej funkcjonować. Okazuje się, że rzeczywiście na poziomie dziecka warto jest sprawdzić, czy coś takiego miało miejsce, czy pojawiło się jakieś zdarzenie, które jest zdarzeniem na tyle trudnym, że dziecko sobie z nim nie poradziło albo radzi sobie słabo. Tak? Bardzo ważne jest też to, czy dziecko jest bezpośrednio zaangażowane w to wydarzenie, czy też jest pewnym mimowolnym obserwatorem. Tak? To bycie w centrum na ogół jest dużo trudniejsze. Tak? Trudniej sobie poradzić, jeżeli to ja doświadczam jakiegoś bardzo trudnego zdarzenia, jeżeli jestem zaangażowany w to zdarzenie. Z drugiej strony na poziomie dziecka to, co będziemy brać pod uwagę, na co będziemy się, nad czym będziemy się zastanawiać, nad czym się koncentrować, to właśnie pewna konstrukcja biologiczna, ta wrażliwość układu nerwowego. Warto o tym pamiętać, ponieważ jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to pokutują różne stereotypy. Na przykład dobrze wiadomo, że przedszkolak to jest taki człowiek, który jest bardzo żywy, zainteresowany, który dużo eksploruje, często się bawi, jest śmiały, chętnie wchodzi w nowe aktywności. Tak, wiemy, że dziecko szkolne to już dziecko rozważne, dziecko, które potrafi panować nad swoimi emocjami, które w różnych sytuacjach różne emocje potrafi okazywać. No a wiadomo, że nastolatek się rozhamowuje i w ogóle nic z nim nie wiadomo. Jeśli martwimy się o nasze dziecko, to powinniśmy pamiętać, że na ogół nasze dziecko nigdy nie jest tym średniakiem. Tak? To znaczy znalezienie takiego typowego przedszkolaka, typowego ucznia czy typowego nastolatka jest zadaniem bardzo trudnym. My powinniśmy zastanowić się, jakie to moje dziecko jest, jak ono do tej pory funkcjonowało i co pojawiło się nowego, co spowodowało, że no właśnie obserwuję pewną zmianę. Czy moje dziecko być może zawsze było dzieckiem, które na przykład żywo reagowało na nowe bodźce w otoczeniu, które się z takiego otoczenia, które było bardzo bogate w te stymulanty, wycofywało. Tak? No prawdopodobnie jak mamy takiego niemowlaka, który źle reaguje na taką nadmierną stymulację, to w przyszłości będziemy mieć do czynienia z dzieckiem nieśmiałym. Tak? I inaczej trochę będziemy oceniać jego zachowanie, jego potrzeby niż dziecka, które od początku lubi nowe wyzwania, lubi dużą stymulację, dobrze się wtedy czuje. Co więcej, jeżeli środowisko jest nudne, nic się w nim nie zmienia, no to wtedy dopiero zaczyna źle funkcjonować. Czyli przede wszystkim powinniśmy się zastanowić i skupić nad tym, jakie jest to nasze konkretne dziecko. Na poziomie kontekstu, oczywiście, jeśli byśmy wrócili do tych czynników spustowych, to musimy się zastanowić, czy ta dana sytuacja, która mogła wywołać zmianę w zachowaniu, jest sytuacją, w której dziecko nadal jest, która nadal trwa, czy też był to incydent, pojedyncza sytuacja, która przeminęła. Tak, oczywiście z punktu widzenia psychologii dobrze wiadomo, że trudniej jest poradzić sobie z długotrwałym stresem niż z sytuacją punktową, taką, która pojawiła się i zniknęła. Musimy sprawdzić, czy dziecko nie podlega jakimś trwającym stresorom życiowym. Tak? To, co jest bardzo istotne w sposobie myślenia o dziecku, to jest odpowiedź na pytanie, czy to jest dziecko, które ma szansę odbudowywać swoje zasoby, nawet doświadczając różnych trudności, to jednak co chwilę te zasoby może gromadzić, kumulować, czy też jest to dziecko, które cały czas narażone jest na wydatki. Tak? To znaczy cały czas musi sobie radzić z trudnościami życia codziennego. Oczywiście sytuacja jednego i drugiego w związku z tym będzie zupełnie inna. Jakie są oddziaływania rodzinne? Tak? Jaki jest model rodziców? Jaki jest styl opieki sprawowanej przez rodzica? No i oczywiście środowisko, czyli miejsce zatrudnienia, to w jakich okolicznościach przyszło dziecku żyć. No i czynniki kulturowe, czyli pewne uwarunkowania związane z takimi przekazami długofalowymi. Na przykład, kiedy mówi się o depresji, mówi się, że nie bez znaczenia jest pewien czynnik modelujący. Tak? To znaczy rodzic, który łatwo się poddaje, u którego głównie dominuje nastrój negatywny i który z pokolenia na pokolenie przekazuje taką informację, że świat jest z gruntu zły, że ludzie raczej nie udzielają pomocy i wsparcia, że trzeba liczyć tylko na siebie, że właściwie w trudnej sytuacji to znikąd pomocy, jest takim rodzicem, który daje przekaz, który na pewno nie buduje, który może generować również takie zachowania, które później będziemy diagnozować jako zachowania związane z depresją. Oczywiście to, co jest istotne, to pamiętacie Państwo z tego pierwszego slajdu, że w różnych momentach rozwoju jesteśmy bardziej lub mniej narażeni na depresję. I oczywiście w przypadku dzieci prawdopodobieństwo wystąpienia depresji jest mniejsze niż w przypadku nastolatka. No niemniej jednak, jeżeli chociażby mamy do czynienia z dzieckiem, które ma zdiagnozowane różnego rodzaju dysfunkcje, to tym bardziej powinniśmy być czujni. Równocześnie pewnie też dobrze Państwo to wiecie, że rozwój odbywa się takimi falami. Tak? To znaczy, że jest taki moment, że kiedy budujemy różne nowe kompetencje i umiejętności, one narastają, potem pojawiają się nowe wyzwania w środowisku i w związku z tym te umiejętności, które żeśmy nabyli, przestają być adaptacyjne i musimy nabyć nowych. Tak? Taki moment spadku jest też takim momentem, który jest potencjalnie momentem trudnym dla dziecka czy dla młodego człowieka i w związku z tym prawdopodobieństwo wystąpienia różnego rodzaju dysfunkcji jest większe. Tak? Czyli takie przełomowe momenty w rozwoju są momentami, które szczególnie powinny wzbudzać naszą czujność. Głównie wtedy, kiedy mamy właśnie do czynienia z dzieckiem szczególnie wrażliwym. W psychologii rozwojowej też mówi się o zdarzeniach, które warunkują jakoś proces rozwojowy, które wpływają na ten proces rozwojowy. I dobrze wiadomo, że z jednej strony my możemy przewidzieć, co mniej więcej na kolejnych etapach życia będzie się działo. No a z drugiej strony może być tak, że te zdarzenia, które są wpisane w nasz proces rozwojowy, pojawią się nie w tym momencie, w którym pojawić się powinny. Wtedy mówimy o tak zwanych zdarzeniach niepunktualnych, które również powinny wzmagać naszą czujność i które właśnie powinny wskazywać na to, że dziecko w tym okresie wymaga większej troski, uwagi, też takiej gotowości do obserwowania tego, co z tym dzieckiem się dzieje. Zdarzenia niepunktualne to chociażby śmierć rodzica w wieku 7 czy 12 lat. Tak, to jest zdarzenie, które jest wpisane w nasze życie, ale na ogół przychodzi wtedy, kiedy my jesteśmy już na to zdarzenie bardziej gotowi, jeśli w ogóle można być gotowym na śmierć rodzica. Jakie są zasoby i deficyty dziecka i jego otoczenia? O tym żeśmy też mówili, ale też bardzo ważne jest to, jakie doświadczenia do tej pory dziecko miało. Czy doświadczało wsparcia, czy też samo musiało radzić sobie z trudnościami. Właściwie to, co jest istotne, to to, żeby uświadomić sobie, że potencjalnie właściwie żadna sytuacja jakby z gruntu nie jest sytuacją trudną. To, co jest istotne, to to, jaką nadamy jej interpretację. Gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że w Arkadii, w holu głównym pojawia się nauczycielka igrekowska, no to samo to zdarzenie samo w sobie nie ma żadnego ładunku emocjonalnego, tak? Dla większości kupujących w Arkadii niewiele to znaczy. Ale już dla uczniów pani igrekowskiej, która jest straszną geograficą, jest to zdarzenie dość trudne, tak? Jedni będą myśleli, Boże, jutro jest klasówka, ona już wie, że się nie nauczę, ona już to widzi i poziom napięcia i niepokoju wzrasta, no ale można sobie wyobrazić, że będą też tacy uczniowie, którzy są świetni z geografii, uwielbiają geografię i widok pani Grekowskiej wzbudza same pozytywne skojarzenia i pozytywne emocje. Tak, inny rodzic, który zobaczy panią Grekowską, mówi, o, muszę z nią koniecznie na wywiadówce porozmawiać o zaplanowanej wycieczce. Zobaczcie Państwo, to samo wydarzenie, tak, pojawienie się pani Grekowskiej, może wzbudzać bardzo różne emocje. My dobrze wiemy, że to, jakie nadamy znaczenie temu zdarzeniu, jak my je ocenimy, właśnie spowoduje określony stan emocjonalny i pod wpływem tych emocji będziemy się jakoś zachowywać. Tak, a więc w obliczu pani Grekowskiej niektórzy będą gwałtownie poszukiwać toalety albo przymierzalni. Inni będą się z nią konfrontować, jeszcze inni w ogóle nie będą zmieniać swojego planu dnia. Dobrze jest o tym pamiętać, bo szczególnie wtedy, kiedy myślimy o dzieciach i myślimy o tym, jak one radzą sobie z trudnościami, ta świadomość tego planu, który powoduje, że od sytuacji do zachowania jest pewien ciąg zdarzeń, może być bardzo, bardzo pomocna, a również bardzo diagnostyczna. Tak? To znaczy rzeczywiście możemy się zastanowić, jak na ogół dziecko reaguje na trudne sytuacje, jakie sytuacje wzbudzają takie negatywne emocje i to może być niezwykle pomocne do tego, żeby się zastanowić, no właśnie, to skąd tak naprawdę ta depresja, czy też ten obniżony nastrój. Oprócz tego, że dobrze wiemy w psychologii, że właściwie obiektywnie nie ma sytuacji trudnych, no to jednak pod naciskiem potrzebujących tworzymy różne listy i tworzymy takie zbiory sytuacji, które dla większości przedstawicieli populacji są sytuacjami trudnymi. Dobrze jest o nich pamiętać, bo kiedy właśnie nasze dziecko ma się z nimi mierzyć, to możemy zwiększyć tę naszą rodzicielską wrażliwość. Tak? Możemy zastanowić się, że być może ta sytuacja będzie wzbudzała jakieś określone emocje w moim dziecku, być może będzie ono potrzebowało wsparcia, a być może po prostu będzie fajnie nam obserwować, jak ono z tym wyzwaniem sobie radzi. To, co jest bardzo istotne, co wielokrotnie podkreślamy pracując z rodzicami, to, że naszym rodziców celem nie jest zabieranie wszelkich trudności ze ścieżki rozwojowej naszego dziecka, tylko raczej właśnie towarzyszenie mu w tym procesie mierzenia się z trudnością, raczej wspólne poszukiwanie narzędzi, jak z tą trudnością sobie poradzić. Zobaczcie Państwo, oprócz takich sytuacji, które absolutnie nie mamy wątpliwości, że są sytuacjami trudnymi, w tym spisie pojawiają się też takie, o których my rodzice często myślimy jako o sytuacjach, które potencjalnie są w ogóle atrakcyjne. Tak? Jeżeli polepsza się sytuacja ekonomiczna rodziny, to dla dziecka powinno być tylko lepiej. Tak? Jak przeprowadzamy się do większego miasta, to powinno się tylko cieszyć. Jak jedziemy na wakacje albo jedzie na obóz, no to będzie doświadczać samych pozytywnych emocji. Tak? Często też pojawia się taka magiczna myśl, że jak pojawia się rodzeństwo, to dziecko też się powinno tylko cieszyć. Tymczasem, no właśnie, te różne zdarzenia, które pojawiają się w życiu dziecka, nie zawsze wiążą się tylko i wyłącznie z pozytywnymi emocjami. Tak? Posiadanie brata lub siostry jest zdarzeniem bardzo trudnym. To jest taki moment w rozwoju, że zanim naprawdę zacznę wchodzić w relacje z tym nowym dzieckiem, to nie jedno wyzwanie przede mną. Czasem to, co pomaga rodzicom jakoś sobie to wyobrazić, co się dzieje w takiej sytuacji, to taka metafora, w którą czasami proszę rodziców, żeby sobie wyobrazili, jakby to było, gdyby ich partner przyprowadził drugą partnerkę i powiedział, no kocham was tak samo. Miłość się nie dzieli, tylko mnoży. Tak będzie nam wspólnie cudownie. Tak? I wtedy rzeczywiście dorosłemu jest łatwiej sobie uświadomić, z jakimi trudnościami może się spotkać dziecko. Te relacje w rodzinie, relacje z rówieśnikami mogą być też źródłem trudności, źródłem napięć. One też, zobaczcie Państwo, różnie w różnych okresach mają różne znaczenie, różną moc sprawczą. No niemniej jednak mogą być takim czynnikiem, który jest czynnikiem spustowym do zaburzeń depresyjnych. Relacje rówieśnicze są w ogóle bardzo ważnym obszarem funkcjonowania młodego człowieka. Często myślę sobie, że my rodzice nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo. Czasem rozmawiając z rodzicami mam wrażenie, że myślimy sobie, że jak dziecko chodzi do szkoły, to na pewno ma relacje rówieśnicze. Otóż to nie jest tożsame, tak? To znaczy zadzierzgnięcie znajomości, wejście w jakiś bliższy kontakt, nawiązanie znajomości i przyjaźni jest procesem naprawdę bardzo trudnym. I oczywiście są takie dzieci, które potrafią robić to błyskawicznie, tak? I świetnie sobie z takimi zadaniami radzą. I takie dzieci, które dokonają tego, ale trud jest naprawdę olbrzymi. Tak? One naprawdę muszą wykonać pracę, żeby z tym zadaniem sobie poradzić. To przypomina mi się pewna moja pacjentka, która w badaniu takim rozwojowym, w którym prosi się dzieci o opowiedzenie o tym, jak radzą sobie, jakie strategii społeczne używają w różnych sytuacjach. To badanie polega na tym, że pokazuje się dziecku obrazek z jakąś sytuacją społeczną i pyta się, na przykład, gdybyś zobaczyła, że jakieś dzieci bawią się razem i chciałabyś do nich dołączyć, to co byś zrobiła? Tak? Oczywiście to jest poziom pewnej deklaracji, ale no już na tym etapie można zaobserwować, jak dzieci bardzo się różnią. Tak? I pamiętam taką dziewczynkę, która właściwie na wszystkie te historyjki, niezależnie od ich treści, zadawała zawsze pierwsze pytanie. A znam te dzieci, czy nie? Tak? I w zależności właśnie od tego, czy je znam, czy nie, mogę użyć różnych strategii. I to pokazuje, jak dla wielu dzieci w ogóle wejście w relacje z obcym dzieckiem może być zadaniem niezwykle trudnym, obciążającym jego zasoby. No właśnie, też chciałabym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na punkt na samej górze, nierealistyczne wymagania rodziców. I często, jak sobie o tym myślimy, to myślimy, że rzeczywiście rodzice głównie jednak stawiają zbyt wysokie wymagania. Tak, że współczesny rodzic, który no tak bardzo boi się o przyszłość swojego dziecka, które ma jakoś odnaleźć się w tym trudnym świecie, raczej go dociska. Tak? Jeszcze więcej zadań domowych, jeszcze więcej zajęć pozalekcyjnych, jeszcze jedno kółko zainteresowań. Najlepiej, żebyś spał 6 godzin, a resztę poświęcił na naukę. Ale zdarzają się też tacy rodzice, którzy kompletnie nie dopasowują tych wymagań i oczekiwań i traktują dziecko jak wieczne dziecko. Tak? Taka, przypomina mi się też taka sytuacja, jak pojawił się u nas w centrum pewien tata, bardzo zaniepokojony tym, że jego dziecko nie odżywia się w sposób właściwy. No, tata podejrzewał jadłowstręt, mówiliśmy o 8-latku. I tata mówił, że właściwie dziecko nie je żadnych owoców i warzyw. Zaczęłam z nim rozmawiać, okazało się, że on od tych żadnych owoców i warzyw nie je głównie w domu. Że już w szkole to właściwie no, większość rzeczy je, niechętnie, ale na przykład zupy warzywne, jak najbardziej jarzynowe, proszę bardzo. Jeżeli jest jakaś jarzyna do drugiego dania, to też nieźle sobie z tym radzi, chyba że to są brokuły. Natomiast w domu właściwie jedynym owocem, który spożywa, jedyną zielonością, którą spożywa, to są winogrona. No i dodatkowo te winogrona muszą spełniać określoną poziom jakości. Otóż winogrona były pozbawione pestek i obrane ze skóry. No i zachwyciłam się i powiedziałam, bła, 8-latek, który sam obiera i jeszcze dryluje, cóż za precyzja. Tata popatrzył na mnie z pogardą i powiedział, no chyba pani żartuje, 8-latek z nożem? No właśnie, tak? Więc rzeczywiście czasami jest tak, że my zapominamy, że te nasze dzieci mają różne kompetencje i umiejętności. Cały czas nam się wydaje, że są jeszcze bardzo, bardzo malutkie i wymagają naszej pomocy i wsparcia. I paradoksalnie większość badań pokazuje, że taki rodzic, który nie ufa w kompetencje swojego dziecka, jest rodzicem, który częściej będzie właśnie miał dziecko lękowe i dziecko z różnego rodzaju zaburzeniami nastroju. Ponieważ no jeżeli nawet mój rodzic nie wierzy, że ja sobie poradzę, to nie ma szans. Tak? To znaczy, że rzeczywiście ten świat dookoła jest zagrażający i przerażający, a ja jestem bezradny. Tak? Czyli to, co jest bardzo istotne, to, że musimy mieć świadomość, że te nasze kompetencje wynikają też z tej relacji z rodzicem. Tak? To znaczy, czy my sobie radzimy w świecie, to zależy od tego, czy te wymagania, które ten świat nam stawia, są dostosowane do naszych możliwości. I one nie mogą być zbyt wysokie, ale nie mogą być też zbyt niskie. Tak? Kiedy sytuacje trudne, napisałam, stają się sytuacjami wzrostu, bo absolutnie nie jest tak, że doświadczanie trudnych sytuacji to tylko tracenie zasobów. Czasami zdarza się tak, bardzo często nawet zdarza się tak, że wyzwania powodują, że rosnę w siłę, że to jest właśnie pewien kapitał na przyszłość, również na przyszłość naszych dzieci. Te sytuacje trudne stają się sytuacjami wzrostu wtedy, kiedy dziecko no właśnie, poradzi sobie z tą sytuacją albo doświadczy wsparcia. Drodzy Państwo, taka sytuacja, w której jest trudność, ale wokół mnie pojawiają się ludzie, którzy nawet nie muszą mi pomagać, ale są gotowi tej pomocy udzielić, jest sytuacją niezwykle budującą i naprawdę taką budującą zasoby i budującą taką przyszłość, w której dziecko jest gotowe z różnymi nowymi zadaniami sobie radzić. Też sytuacja, w której mam wpływ, tak? To znaczy mogę dokonać wyboru, mogę jakoś zareagować na tę sytuację. To jest bardzo ważne i w kontekście dzieci chyba często też o tym zapominamy. Często w tej takiej potrzebie udzielania pomocy i wsparcia uważamy, że naszym obowiązkiem jest powiedzieć dziecku, jak ma zareagować, jak ma się zachować, co powinno czuć w danej sytuacji. Paradoksalnie, jeżeli ono samo dokona pewnego wyboru, to być może, no właśnie, raczej się czegoś o sobie dowie i zbuduje swoje zasoby, niż je straci. Dobrze wiemy, że kiedy doświadczamy przeciążenia, i tak samo jest w przypadku dzieci, doświadczamy zmian zarówno na poziomie poznawczym, emocjonalnym, jak i na poziomie naszego zachowania. I tutaj właściwie nasze dzieci, nasza młodzież nie różni się bardzo od dorosłych. Tak? To znaczy w tym funkcjonowaniu poznawczym możemy zaobserwować zarówno objawy krótkotrwałe, jak i długotrwałe. I to, co jest bardzo istotne, to to, żebyśmy pamiętali, że no właśnie w takim przeciążeniu nasze dziecko może naprawdę mieć kłopoty z pamięcią, z koncentracją. Może najprostsze zadanie, które do tej pory nie sprawiało żadnej trudności, nagle okazuje się ponad siły. W ogóle zaplanowanie tego, że mam odrabiać jakieś lekcje, może być zadaniem naprawdę niezwykle trudnym. W związku z tym też częściej się zdarzają sytuacje zamyślenia. Dzieci częściej się potykają, przewracają, doświadczają różnego rodzaju urazów, których do tej pory nie obserwowaliśmy w zachowaniu naszego dziecka. W zachowaniu mamy takie zmiany, jak chociażby unikanie sytuacji, czy też ludzi, pojawia się ospałość, pojawiają się zmiany w nawykach żywieniowych, ale również, to jest też objaw częsty w przypadku nastolatków, zaniedbanie wglądu. Coś, co do tej pory było bardzo istotne, ważne, dziecko się mobilizowało bardzo długo i w pewnym momencie jest mu wszystko jedno, jak wygląda. W przypadku emocji to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to z jednej strony lęk, a z drugiej strony też duża labilność emocjonalna, bo często jak myślimy o depresji, to raczej myślimy o dziecku smutnym. Szczególnie w przypadku nastolatków możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że młody człowiek, no właśnie, zachowuje się zupełnie nie tak, jakbyśmy się spodziewali. Imprezuje. Od imprezy do imprezy. Nowi koledzy, nowe znajomości, wchodzi w relacje krótkie, dużo seksu, dużo partnerów. No właściwie wygląda, że jest naprawdę niezwykle rozrywkowym młodym człowiekiem, ale jak się bliżej temu przyjrzymy, to nie jest rozrywka, tak? To jest właśnie taki rodzaj zachowań raczej autodestrukcyjnych, takich zachowań, które prowadzą do równi pochyłej. Często jest też tak, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy się tak zachowują, że to jest najlepszy sposób na zagłuszenie, tak? Że to jest ten krótki moment, w którym nie czują, nie myślą o tym, co jest takie trudne. W przypadku lęku, który jest taką emocją dość trudną również dla rodzica, warto pamiętać, że na różnych etapach rozwoju lęk jest czymś absolutnie normalnym. Co więcej, jakbyśmy przyjrzeli się takim niedużym dzieciom, no to dobrze wiemy, że dzieci naprawdę lubią się bać. Tak? One czasami same tworzą historie straszne. Opowiadają sobie nawzajem, same tworzą różne postacie, które je straszą, przerażają. Pamiętam, moja córka jako taki 4-5-latek potwornie bała się borsuków. Nigdy w życiu ich nie widziała i nie przypominam sobie, żeby występowały w jakiejś bajce, którą żeśmy wspólnie czytały czy oglądały, ale borsuki były przerażające. I one żyły swoim życiem i rzeczywiście nam przez jakiś czas towarzyszyły. Dobrze jest wiedzieć, że na różnych etapach rozwoju właśnie różne lęki dzieciom towarzyszą, bo to, zobaczcie, też Państwo pokazuje, jak ważne jest poradzenie sobie z nimi, jak ważne to jest zadanie do tego, żeby budować te zasoby. Ja chciałam zwrócić uwagę na też lęk związany ze śmiercią, że właściwie on się pojawia dość szybko w rozwoju i z jednej strony mamy taki lęk przed śmiercią rodziców i to jest pierwszy lęk w tym obszarze śmierci i umierania, który się pojawia i który jest bardzo silnym, dominującym lękiem, równocześnie związanym bardzo mocno z pewnym tematem tabu. Bardzo wiele dzieci uważa, że nie może o tym rozmawiać, już na pewno nie może rozmawiać z rodzicami. Tak? To znaczy lęk przed tym, że moi rodzice umrą, jest lękiem w samotności, bo z kim mogę o tym porozmawiać? Tak? Równocześnie on się pojawia jeszcze w takim okresie, w którym no, jeszcze nadal funkcjonuje myślenie magiczne, a więc dziecko boi się, że jak wypowie te słowa, to może mogą one mieć moc sprawczą. Tak? To znaczy rzeczywiście wtedy ci rodzice mogą umrzeć. Kolejny etap to już jest taki lęk przed własną śmiercią i paradoksalnie on jest łatwiejszy niż ten wcześniejszy. Tak? To znaczy, jeżeli dziecko sobie dobrze poradzi z tym lękiem przed śmiercią własnych rodziców, to kolejne etapy już nie są takie straszne. To właściwie jest taki moment, w którym często na przykład dzieci opowiadają mi, że jak sobie o tym myślą, to przestają oddychać. Tak? Więc rzeczywiście jest to bardzo silne negatywne doświadczenie. I zobaczcie też, im dalej w las, tym więcej lęków też związanych z moją własną osobą, z tym, jak ja będę funkcjonować, czy się nie ośmieszę. No w ogóle śmieszność w pewnym momencie jest doświadczeniem niezwykle trudnym. Pamiętam taką dziewięciolatkę, która przyszła do mnie i opowiadała o strasznym przeżyciu, strasznym. Po prostu, ponieważ ona była z klasą na placu zabaw i przyszedł po nią tata. I oni się tam bawili i ten tata, wyobraźcie sobie państwo, no zrobił coś strasznego, a mianowicie wszedł na karuzelę. No po prostu to było nie do przeżycia. Tak? Znaczy, jak można się tak ośmieszyć, żeby poważny ojciec kręcił się na karuzeli. Więc rzeczywiście te różne lęki związane, 9 lat, więc już jeszcze wydawałoby się, że nie powinna tak doświadczać, ale to już było bardzo silne takie poczucie, że no ja mogę jakoś zostać ośmieszona. Dobrze jest wiedzieć, że na różnych etapach rozwoju dzieci na te silne lęki, silny stres, trudne sytuacje reagują bardzo różnie. Dobrze jest to prześledzić i zaobserwować, jak się zmieniają te reakcje w zależności od wieku dziecka, żeby nam coś właśnie nie umknęło. W przypadku takich małych dzieci to właściwie nie mamy wątpliwości, że dziecko się boi. Pojawia się mimika strachu, przywieranie do rodzica, płacz, krzyk, drżenie całego ciała, poruszanie się bez celu, ale również regres, pojawia się moczenie nocne, ssanie kciuka, czy też silny lęk przed ciemnością. Chociaż z jednej strony właśnie mówimy o tym, że te reakcje są dość łatwe do rozpoznania, a z drugiej strony pamiętam opowieść młodej mamy, która opowiadała, że wyczytała w internecie, że w przypadku noworodków najlepiej ukoić dziecko odkurzaczem. Tak? Jak tak dużo płacze, to pracujący odkurzacz albo suszarka bardzo uspokaja. I ona dopiero po pewnym czasie się zorientowała, że to dziecko jest spokojne, ale przerażone. Tak? To znaczy ono zamiera po prostu na czas, kiedy pojawiają się takie głośne, nieznane dźwięki. A więc no właśnie mówię o tym, bo czasami wcale nie jest oczywiste, co przeżywa nasze dziecko, szczególnie na tym początkowym etapie, bo my też musimy się nauczyć rozpoznawać stany emocjonalne naszych dzieci, jak one reagują, jaką mają ekspresję tych stanów emocjonalnych. W przypadku małych dzieci reakcja na stres, na trudną sytuację jest oczywiście bardzo mocno uzależniona od tego, jak z tą sytuacją radzi sobie rodzic. I właściwie większość badań ma tutaj, pokazuje jasno, że jeżeli opiekun, rodzic dobrze radzi sobie ze stresem, którego doświadcza razem z dzieckiem, to dziecko lepiej sobie z tą sytuacją poradzi. I to naprawdę nawet na poziomie takich łatwych, codziennych sytuacji. Tak? Jeżeli rodzic nie boi się pobierania krwi, wierzy, że dziecku nic się nie stanie, potrafi przygotować dziecko na pobieranie krwi, wchodzi pewnie, zdecydowanie stanowi wsparcie, to doświadczenie jest mniej traumatyczne niż w przypadku rodzica, który płacze, tak? Który mówi, nie, ja tego nie zniosę, w ogóle nie mogę na to patrzeć, mnie się robi niedobrze. To wtedy rzeczywiście nawet to pobieranie krwi może być bardzo trudną sytuacją. Pójście do przedszkola, tak? Czy do żłobka. Tutaj naprawdę najpierw trzeba zadbać o rodzica, żeby to nie było stresem dla dziecka. Bo wielu rodziców naprawdę bardzo kiepsko radzi sobie z tym zadaniem. W przypadku dzieci starszych, to, na co chciałabym szczególnie zwrócić Państwa uwagę, to to, że tutaj również pojawiają się wybuchy gniewu. Tak? Czyli może być tak, że dziecko nagle zaczyna być bardzo, bardzo agresywne. Mogą się pojawić też takie uczucia, w którym dziecko siebie obwinia. Jest głęboko przekonane, że ta sytuacja wydarzyła się przez nie, że to ono jest sprawcą tej sytuacji, albo mają takie poczucie odrętwienia. Moja ulubiona opowieść, którą dzielę się ze studentami, to opowieść pewnego chłopca, który opowiadał, że jak właśnie mieliśmy zajęcia i dowiedział się, że czasami tak jest, że człowiek w silnych emocjach nie przeżywa, może mieć takie poczucie, że ogląda film, że to jest nie jego, wykrzyknął, że to bardzo go cieszy, bo on myślał, że nie ma duszy. Tak, i był przerażony i myślał, że nie ma duszy, no bo właśnie bardziej płakał po śmierci swojego zwierzątka ulubionego niż po śmierci bliskiej osoby. A więc rzeczywiście też zobaczcie Państwo, te doświadczenia mogą być same w sobie bardzo trudne dla dziecka. Tak, ono nie dość, że doświadcza trudności, doświadcza trudnej sytuacji, to jeszcze ogląda siebie w tej sytuacji i pojawiają się kolejne wątpliwości, lęki, niepokoje, czy te moje reakcje są ok. To jest szczególnie istotne wtedy, kiedy no właśnie też środowisko spodziewa się jakiejś reakcji. Tak? To znaczy na przykład mówimy, no nie możesz oglądać bajki, bo przeżywamy żałobę. Tak? To wtedy rzeczywiście dziecko może mieć takie poczucie, że zachowało się nie w porządku. W przypadku starszych dzieci to, co jest bardzo, bardzo ważne, to to, że to jest taki moment, w którym dzieci są narażone na kontakt z używkami, że ten stan, negatywny stan afektywny może być tak trudny, przykry, że dzieci szukają substancji, które pomogą zmienić świadomość, chociaż na chwilę. To jest też taki moment, w którym pojawiają się samookaleczenia. Tak, gimnazjaliści, licealiści często reagują na silny stres samookaleczeniem i opowiadają bardzo wyraźnie, że ten ból fizyczny jest dużo lepszy od tego, co się dzieje w ich głowie i że to jest ta ulga, którą mogą sobie zapewnić przez moment. Taką sytuacją, bardzo trudną sytuacją, która może wzbudzić no właśnie takie bardzo trudne emocje, często jest sytuacja nagłej straty. To, co jest istotne, to to, żeby no właśnie trochę dzieciom opowiadać o tym, co się może dziać z człowiekiem wtedy, kiedy takiej nagłej straty doświadcza. I zobaczcie Państwo, właściwie w tych objawach mamy objawy, które absolutnie dopasowalibyśmy do objawów depresyjnych. Kiedy należy się niepokoić? No właśnie, tutaj myślę sobie, że po pierwsze warto jest zastanowić się, z jakim dzieckiem mamy do czynienia. Trochę inaczej reagujemy na takie chwilowe obniżenie nastroju u 5-6-latka, a inaczej u nastolatka. Inne są nasze reakcje. Też wracając do tej depresji młodzieńczej, to pamiętajmy, że to jest taki moment, w którym no bardzo wyraźnie zmienia się to ja. To człowiek odpowiada sobie na pytanie, kim jest, a kim nie jest. Dużo się dzieje w ciele, zmienia się gospodarka hormonalna, ale zmienia się też układ, chociażby konstrukcja neurofizyczna, tak? To znaczy odejrzewają bardzo wyraźnie obszary odpowiedzialne za właśnie procesy emocjonalne. ale to, co powinno nas niepokoić, to przedłużający się stan, pojawiające się dodatkowo objawy somatyczne, wyraźna zmiana w funkcjonowaniu dziecka, takie poczucie, że ono naprawdę nie radzi sobie z tą sytuacją. Pojawiają się zachowania ryzykowne, czy dziecko wyraźnie zaczyna mówić o tym, że naprawdę jest mu trudno żyć. I tutaj szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na takie 5-6-letnie dzieci, które o tym czasami mówią i często my rodzice to bagatelizujemy. Szczególnie jeżeli towarzyszy dziecku jeszcze jakaś trudność. Dzieci na przykład z ADHD, które często doświadczają bardzo negatywnego komunikatu, dostają informację, że sobie nie radzą, że się nie wyrabiają, że są niegrzecznymi dziećmi, mogą w pewnym momencie powiedzieć, to ja już wolę iść do nieba, bo tam na pewno będzie lepiej. I naprawdę nie należy takich myśli bagatelizować, szczególnie ze względu na też na poziom rozwoju poznawczego, bo to naprawdę może być dla takiego dziecka niezła alternatywa. Tak, to jest jeszcze ten moment, w którym dziecko nie rozumie do końca odwracalności śmierci, a więc może się okazać, że z pewną śmiałością będzie próbowało no właśnie przenieść się tam, gdzie będzie trochę lepiej. Jak pomagać? No przede wszystkim słuchać, akceptować, nie zaprzeczać uczuciom dziecka. Tak? To jest taka sytuacja bardzo trudna i też trudna ze względu na pewien kontekst kulturowy. To znaczy jak my widzimy, że ktoś płacze, szczególnie płacze nasze dziecko, to nasza naturalna reakcja jest, no już nie płacz. Tak, już przestań płakać. A równocześnie dobrze wiadomo, że ten płacz czasami naprawdę przynosi ulgę. Dzieci, które do mnie przychodzą, często mówią, że smutek się wysmuca. I to jest rzeczywiście dobra opowieść o tym, że nie warto go przerywać, że czasami no dobrze jest go też doświadczyć. W przypadku nastolatków z tym płaczem bywa trudniej. Tak? To znaczy dziewczynki, młode kobiety mają większą gotowość do płakania i ujawniania tego płaczu. Są ciekawe badania na temat płaczu młodych mężczyzn. Otóż okazuje się, że łatwiej jest płakać przy kobiecie, ale prawdziwą ulgę przynosi wypłakanie się przy innym facecie, który to udźwignie. Tak, który tego nie skomentuje, nie powie, no jesteś do niczego w ogóle, i tylko zrozumie, zaakceptuje. Wtedy rzeczywiście badania wskazują, że jest to sytuacja, która może być sytuacją przynoszącą ulgę. Bardzo ważne jest, żeby no właśnie być i towarzyszyć. Czasami naprawdę nawet nie chodzi o to, żeby coś specjalnie robić, ale żeby po prostu być przy dziecku. Jak pamiętacie Państwo, jak pokazywałam ten slajd dotyczący przeżywania trudnej sytuacji, to też często jest tak, że właśnie takie nieduże dzieci mówią o tym, że one w ogóle wszystko robią, żeby nie być, nie siedzieć w samotności. Potrzebują innych ludzi, ale kompletnie nie chcą rozmawiać o tym, co się stało. Co więcej, nawet na takie próby jakiegoś zagajenia często zatykają sobie uszy i mówią, nie chcę o tym rozmawiać. Bardzo jest ważne, żeby uszanować tę sytuację, że to dziecko w pewnym momencie wskaże nam, kiedy już jest gotowe do tego, żeby porozmawiać o tej sytuacji. I też proszę zwrócić uwagę, że tej pomocy profesjonalnej szukamy tylko wtedy, kiedy to najbliższe otoczenie już sobie nie radzi. Bo rzeczywiście najważniejsze dla dziecka jest to, żeby doświadczyć w sytuacji trudnej wsparcia najbliższych. Jeżeli oni sami wymagają wsparcia, no to oczywiście wtedy to jest trochę inna sytuacja. Ale przede wszystkim, nawet jeżeli do profesjonalisty zwraca się rodzic o pomoc, to najpierw staramy się go wyposażyć w takie narzędzia, żeby to on mógł stanowić wsparcie dla dziecka, żeby to on opowiedział o tym, jak z tą sytuacją trudną sobie poradzić. A też czasami jest tak, że to rodzic bardziej się niepokoi i rodzic widzi trudność, a dziecko całkiem nieźle funkcjonuje i dobrze sobie z trudnością radzi. No i wtedy taka wizyta u specjalisty może być tylko takim, taką sytuacją wtórnej traumatyzacji. Przy wybuchach złości, szczególnie w przypadku małych dzieci, należy pamiętać o tym, że ta złość ma określony schemat i że tak naprawdę nasze oddziaływanie, nasza obecność powinna się pojawić wtedy, kiedy ten wybuch już jest za nami, kiedy dziecko się trochę uspokaja, wtedy pojawia się smutek i wtedy rzeczywiście bardzo jest ważne, żeby był obok dorosły, żeby mógł wesprzeć dziecko. Bo zresztą Państwo sami dobrze wiecie, że jak się tak na czerwono złościmy, to nic do nas nie dociera. Tak? To znaczy najmądrzejsze przekazy, wsparcie no nie działa. Najpierw się trzeba wyzłościć, żeby w ogóle zacząć mieć kontakt ze swoim rozumem. Unikamy natomiast w takich sytuacjach, kiedy nasze dziecko doświadcza trudności, smutnych przeżyć, no właśnie, też takich słów, ale się zmobilizuj. Tak? No ale na pewno dasz radę, albo wszystko będzie okej. Szczególnie kiedy no nie możemy zapewnić, że wszystko będzie okej. Raczej zastanawiamy się nad tym, czy możemy z dzieckiem być, jakich konkretnych możemy użyć narzędzi, żeby dziecko mogło radzić sobie z tą trudnością. Nie mówimy, co powinno czuć. Nie mówimy też, jak powinno się zachować, chyba że ono nas o to ewidentnie prosi, ale wtedy raczej dyskutujemy, rozmawiamy, a nie wskazujemy. No i też czasami nam się zdarza taki komentarz, dziecko już doświadczyło jakiegoś wsparcia, już coś się zadziało, mówię, Boże, kto ci pomagał? Boże, co oni ci powiedzieli? Tak? To znaczy już się stało trudno, raczej koncentrujemy się na tu i teraz i nie składamy obietnic, których nie będziemy mogli dotrzymać. To wszystko. Chciałam zapytać, czy macie Państwo jakieś pytania?
Mówimy o dzieciach, więc ten okres tak, rozwoju mózgu jest bardzo ważny w tym momencie. I moje pytanie o farmakologię.
To jest bardzo trudne pytanie i trudno na nie odpowiedzieć jednoznacznie. To znaczy w przypadku dzieci, no właśnie, chociażby z diagnozą różnych dysfunkcji, tak jak myślę sobie o takich dzieciach z ADHD, dzieciach szkolnych, u których pojawiła się już depresja, to raczej bym myślała o tym, żeby najpierw pomyśleć w ogóle o leczeniu ADHD i wprowadzeniu tam farmakoterapii, żeby w ogóle móc wprowadzić jakieś inne oddziaływania i sprawdzić, czy one działają, czy też nie, bo no, pamiętajmy, często dziecko po prostu nie jest w stanie korzystać z innych technik. W przypadku, kiedy mówimy o takim, nie wiem, chociażby nastolatku, który nie wstaje, nie chodzi, nie ma zupełnie napędu, to tutaj absolutnie konieczna jest diagnoza zarówno psychologiczna, jak i psychiatryczna i takie podjęcie decyzji o tym, co jest w danym momencie najbardziej skuteczne. Tak? To znaczy dziecko, które nie wstaje z łóżka, nie pójdzie po pomoc terapeutyczną. Tak? Ono po prostu nie będzie miało napędu. A równocześnie dobrze wiemy, że kiedy pojawia się ten napęd, to też wzrasta zagrożenie samobójstwem. Tak? Że to jest taka sytuacja, w której jak się trochę poprawia, to może się okazać, że dziecko właśnie wtedy będzie próbowało odebrać sobie życie i może być tym bardzo skuteczne. Więc to są bardzo indywidualne decyzje.
A jak wygląda procedura szukania pomocy i wsparcia takiego profesjonalnego? To znaczy chodzi mi o to, jakie instytucje możemy uruchomić w przypadku dziecka z obniżeniem nastroju czy depresją?
No właśnie, pewnie bardzo znowu to zależy od tego, w jakim środowisku to dziecko jest. Czasami bardzo pomocne jest skorzystanie chociażby z pomocy psychologa szkolnego. Pani się uśmiecha. No właśnie, nie we wszystkich szkołach są i często oni są też uwikłani. Tak, to znaczy ta rola psychologa szkolnego, jak Państwo pewnie dobrze wiecie, wcale nie jest jasna. On jest członkiem rady pedagogicznej, w związku z tym, no niby wiadomo, że ma pomagać dzieciom, ale czasami jest mu po prostu bardzo, bardzo trudno. Jeśli nie psycholog szkolny, to poszukiwałabym takich ośrodków specjalistycznych i są, no, mówię z perspektywy Warszawy, jest i telefon zaufania i różne ośrodki, które skoncentrowane są w ogóle na udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży w takiej trudności. Są też placówki NFZ-u, ale tutaj mamy straszny kłopot, bo dobrze Państwo wiecie, że często czeka się na pomoc 2-3 miesiące i to jest dramat. Mamy straszny kłopot, jeśli chodzi o psychiatrów dziecięcych i psychiatrów młodzieżowych. Przez szereg lat nie było naboru na specjalizację z psychiatrii i tych specjalistów jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo niewielu. Rzeczywiście ja mam takie poczucie, że dzieci są trochę traktowane po macoszemu, że tej pomocy wcale niełatwo jest znaleźć, ale też myślę sobie, że naprawdę bardzo ważne jest takie też szukanie supportu, wsparcia w najbliższym otoczeniu i budowania takich zasobów w najbliższym otoczeniu. Także nie mam niestety tutaj dobrej ścieżki.
A co zrobić, jak dziecko jak nastolatek jest no właśnie już w takim depresji i mówi tak, że świat jest do niczego, tak, to jest słynne słowa i nie ma siły pójść, nie chce po prostu, tak, bo neguje wszystko, to no trudno go wtedy zaciągnąć do lekarza, nic na siłę, tak, a jednocześnie ten rodzic ma już jakiś niepokój, to jest jakiś plan, jak zadziałać.
W ogóle no, w takich sytuacjach to jest stan, tak, ale to jest stan zagrożenia życia. Tak? To znaczy niestety wtedy wzywamy karetkę. I to jest, też dobrze jest o tym wiedzieć, że chociaż czasami to jest bardzo trudne doświadczenie, trudne też dla rodziców. Sytuacja, w której nasze dziecko nie wstaje, nie ma siły dalej żyć albo mówi wyraźnie o tym, że chce już to życie skończyć, jest sytuacją, w której no właśnie możemy sobie sami z tym nie poradzić. Wtedy my też potrzebujemy wsparcia i wtedy dzwonimy po karetkę.
No, młodzież się tak lubi sama okaleczać, tak? I to czasami są różne przyczyny. Czasami jest to rzeczywiście chęć ulżenia, ale
czasami jest to moda.
Tak? I jeszcze na przykład jest tak, że zauważamy to z boku, ale rodzic to
ignoruje,
tak? Mówi to nieważne, pójdziemy i tak dalej. No nie da się przymusić rodzica, ale z drugiej strony no to jest jakieś, może powodować zagrożenie, tak? To cięcie ma być włączone jako takie zagrażające życie, tam słyszałam w najnowszych.
Tak, absolutnie. To znaczy ja stosuję taką procedurę, że jak rodzic bagatelizuje takie sytuacje, to proszę go o podpisanie oświadczenia. Tak? Taki kontrakt i wtedy to w ogóle nieźle działa, bo to też wtedy pokazuje, że my nie mówimy tak sobie. Być może to jest nic, być może to naprawdę samo przejdzie, ale no, taka konsultacja psychiatryczna wtedy daje nam wszystkim poczucie, że no właśnie zrobiliśmy wszystko. Natomiast z tym cięciem nastolatków w ogóle jest pewien kłopot, bo to jest też taki moment, w którym ta grupa rówieśnicza jest niezwykle istotna i w ogóle nie robienie tego, co robią moi znajomi, no jest bardzo, wymaga naprawdę odwagi cywilnej. Nie ma dobrego zabezpieczenia oprócz tego, tej relacji, którą ma się z dzieckiem. Tak, to znaczy, jeśli nam się nie udało zbudować relacji do czasu nastolatkowego, to pewnie lepiej sobie na ten moment odpuścić i poczekać, aż minie bunt, niż na siłę próbować coś zrobić w tym momencie. Tutaj bardzo ważne jest też właśnie takie działanie, bym powiedziała, falowe, tak? To znaczy zaangażowanie innych rodziców, rozmawianie o tym, pokazywanie mechanizmów. Większość też badań pokazuje, pokazuje, że najgorsza sytuacja jest taka, w której się o jakimś zjawisku nie mówi. Tak jak chociażby z samobójstwa nastolatków. Też Państwo dobrze wiecie, że to jest moda, że jeżeli pojawia się samobójstwo nastolatka w środowisku, to prawdopodobieństwo powtórzenia tego zachowania w najbliższym otoczeniu jest dość znaczne. I to, co jest zabezpieczające przed tego typu sytuacją, to właśnie nagłośnienie, opowiedzenie o tym, co się stało, ujawnienie tego. Najgorsza sytuacja jest sytuacją, kiedy to jest objęte tajemnicą, kiedy się o tym nie mówi, kiedy to staje się tematem tabu. Ujawnienie może być takim czynnikiem, no właśnie, uwalniającym. Tak, tak, tak. To nie o to chodzi, żeby dać im instrukcje i lekcje, tylko w ogóle z nimi rozmawiać i opowiadać o tym, no właśnie, jak to się dzieje i jakie są alternatywy. Także odebranie sobie życia jest jednym sposobem, ale też są inne, może jednak lepsze.
Sytuacja z życia codziennego. Często jest tak, że znaczy najczęściej zdarzają się takie rodziny z dwójką dzieci, prawda? No tak jakoś tak to wygląda. I teraz sytuacja jest tego typu, że nie chodzi nawet o podejście rodziców, tak? Jest dwóch rodziców, jest dwoje dzieci z tych samych rodziców i jedno dziecko jest wszelako uzdolnione, a drugie dziecko jest normalnym dzieckiem, któremu wszystko przychodzi no różnie, tak? W jednych przedmiotach jest lepszy, w drugich gorszy, sport też nie do końca. Jakby nie ma takiej rzeczy, w której jest naprawdę super. I teraz jakby wyłączamy z tego rodziców, chodzi o to podejście tego dziecka normalnego, tak? Do tego swojego rodzeństwa, więc to wcale nie jest taka sytuacja, że to dziecko dopiero co przychodzi na świat i już ma się go dosyć. Czasami jest tak, że ten brat czy tam siostra, no może nie to, że kiepsko odbiera tego, to drugie dziecko, ale czuje się gorsze, tak? Sam z siebie. A że jeszcze ma takie swoje te stany, może nie depresyjne, ale
łatwiej
takiego napadu smutku. Jak z takim dzieckiem rozmawiać? I to jest sytuacja moja, tak? Mam dwoje dzieci, jedno jest okej, a drugie normalne, prawda? I jak z takim dzieckiem rozmawiać? To jest młodszy syn, poproszę o pomoc.
To jest, no właśnie, to znaczy rzeczywiście to tak czasami jest. Co więcej, często jest tak, że w tej relacji rówieśniczej pojawiają się bardzo ambiwalentne uczucia. Z jednej strony kocham i podziwiam, a z drugiej strony no właśnie na tle tego drugiego wypadam tak beznadziejnie. Tak naprawdę to, co jest istotne, to pokazywanie, że my w ogóle się różnimy między sobą i pokazywanie wartości w różnicach. Też bardzo jest istotna, pani tak tutaj trochę separuje tych rodziców, ale ta postawa rodzica też jest ważna, ponieważ często dzieci mają takie poczucie, że no właśnie ten rodzic jest też taki perfekcyjny. I ten rodzic tak sobie ze wszystkim radzi i ogarnia życie. I to naprawdę nie chodzi o to, że ten rodzic naprawdę taki jest, tylko no po prostu jest normalnym rodzicem, ale często w oczach dzieci, szczególnie takich dzieci nastoletnich, to jest już w ogóle mistrzostwo świata. A więc rozmawianie i opowiadanie o tym, że naprawdę nie wszystko nam wychodzi, że czasami jest trudno. Odwoływanie się też do tego, są takie badania, które pokazują, i to w takiej psychoedukacji młodzieżowej czasami skutkuje. Są takie badania, które pokazują, że paradoksalnie na dalszych etapach życia dużo łatwiej jest tym osobom, które właśnie są takie średnie i przeciętne. Ponieważ one od początku muszą się mierzyć z różnymi zadaniami i są wdrożone do tego, żeby się uczyć, żeby pracować, żeby no właśnie mierzyć się z różnymi wyzwaniami. W związku z tym im dalej w las, tym im jest łatwiej, ponieważ więcej pojawia się takich sytuacji, w których w ogóle musimy się mierzyć z życiem i nie przychodzi nam tak. Te osoby, które urodziły się takie wyjątkowo zdolne, w pewnym momencie stoją przed ścianą, tak? To znaczy, jak ja sobie nie radzę, to znaczy, że nagle zgłupiałam. Czy o co chodzi? opowiadanie o tym, że zasobem może być właśnie to, że ja umiem pracować, umiem się skoncentrować, muszę się nauczyć różnych rzeczy, może być pomocne. Druga rzecz to też pokazywanie takiej perspektywy, że właściwie dla nas na różnych etapach różne rzeczy są trudne. Że jak mały człowiek idzie do trzylatków, to jest przerażony i myśli sobie, że nie ogarnie, że to w ogóle to jest coś strasznego. Tak? Potem kolejne lata i kolejne wyzwania. A potem jak patrzy z perspektywy dziesięciolatka, to myśli sobie, Boże, czego ja się bałem, tak? I z iloma rzeczami ja sobie poradziłem. Problem polega na tym, nie zapytam, w jakim wieku jest pani...
11 i 14.
No właśnie.
Młodszy właśnie jest taki on...
To jest też taki bardzo trudny moment, bo to jest też moment, w którym my rodzice niewiele możemy zrobić. To jest taki moment, w którym dziecko już przestaje nam ufać w kwestii tej oceny naszych umiejętności i kompetencji. Dzieci w tym wieku już mówią, wszystkie mamy są zachwycone. Wszystkie mamy podziwiają swoje dzieci, a ja bym chciał być właśnie dobry w czymś. Tutaj bardzo pomocna jest sztama z nauczycielem. Pokazywanie właśnie, że on, no są takie obszary, w których jest dobry i że nie chodzi o to, żeby być mistrzem, tylko żeby naprawdę mieć takie poczucie zadowolenia ze swojej, z wykonanej pracy. Też czasami jest tak, dzieci są bardzo wrażliwe na fałszywe komplementy. Że tak naprawdę poszukuje się takiego obszaru funkcjonowania, w którym ja wykonuję jakąś pracę, jest trudno i odnoszę sukces. Więc może to jest tak, że on jeszcze po prostu tego obszaru nie znalazł. I to porównanie z rodzeństwem jest rzeczą, która się nam po prostu przydarza, niezależnie właśnie od tego, jak mądrzy, wspierający są rodzice. Tak po prostu niektóre dzieci mają, że się porównują. I wtedy to, co jest bardzo istotne, to też obejrzenie sobie, no właśnie, to znaczy jak my jako rodzina funkcjonujemy w obszarze doceniania różnorodności. Tak? Czy my potrafimy z tej różnorodności się cieszyć, czy raczej chcielibyśmy, żeby wszyscy byli do nas podobni. I to może być trochę pomocne, chociaż to jest proces. I myślę sobie, że Państwo jeszcze długo będziecie w ogóle z różnymi rzeczami się tutaj procesować i mierzyć. No ale na szczęście, no właśnie, jakby w takiej długiej perspektywie to może być zasób, a nie trudność.
Często dzieci, szczególnie w tym wieku gimnazjalnym, oczekują od nas jako rodzica jakiegoś konkretnego rozwiązania swojego problemu, jakiejś trudnej sytuacji. I nie mówię tutaj o takich trudnych stanach depresyjnych, tylko standardowych jakichś problemach
życiowych,
rówieśniczych, wykluczenia z grupy. I dziecko przychodzi i mówi, mamo, jak żyć? Co mam zrobić? Powiedz mi. A my mówiliśmy sobie tutaj o tym, że słuchać, akceptować, nie podawać gotowych rozwiązań. Jak pomagać temu dziecku, żeby to ono wpadło na to rozwiązanie.
Tutaj są dwie techniki bardzo przydatne. Po pierwsze, jeśli w ogóle mamy podobne doświadczenia z własnego życia, to opowiedzenie o tym, jak myśmy to przeżywali, jak myśmy sobie radzili, jest...
O ile sobie poradziliśmy.
Ale nawet jeżeli sobie nie poradziliśmy, to opowieść o tym, że nie poradziliśmy sobie, a użyliśmy takiej, a nie innej strategii, jest niezwykle odblokowująca. A druga rzecz, to trochę zmiana perspektywy. Słuchaj, a jakby przyszła twoja najlepsza koleżanka i zadała ci takie pytanie, jak żyć, to co byś jej powiedziała, co byś jej powiedział? Czasami to bardzo, bardzo pomaga. Też proszę pamiętać, szczególnie jak jesteśmy rodzicami gimnazjalisty, to trochę spadamy już z piedestału, to już my nie jesteśmy tacy mądrzy i wszystko wiedzący i dziecko ma większą akceptację i gotowość do tego, że tak to z rodzicem już bywa, że nie wszystko wie, ale towarzyszenie w ogóle w poszukiwaniu jest niezwykle cenne i myślę sobie, że też wartością jest to, że się zwraca, że zadaje pytanie. Ja pamiętam takie doświadczenie swoje własne z trochę młodszą moją córką, która kiedyś wychodząc ze szkoły podstawowej siadła w samochodzie z tyłu i opowiadała, mówi, mamo, mam taki problem, wiesz, Ja nie wiem, czy ja kocham bardziej tam Filipa czy Ignacego. Ja z całą swoją powagą psychologiczną, podejściem, mówię, wiesz, no, zastanów się, ty, wiesz, nie musisz od razu podejmować decyzji, tak sobie obejrzyj jednego, drugiego i tak naprawdę udzielam tych konkretnych wskazówek i tak widzę moją córkę w tym lusterku, która z takim politowaniem na mnie patrzy i mówi, mamo, ty i te twoje psychologiczne rady. Tak, więc no, czasami może być tak, że kulą w płot, tak? Więc może posłuchajmy po prostu tych naszych dzieci, a czasami ten pomysł po prostu się w trakcie tej rozmowy urodzi. Wolność dla dzieci, tak. To, wiecie Państwo, to myślę sobie, że z rodzicami to jest tak, że nigdy im się nie dogodzi. Tak? To znaczy będą tacy, którzy będą mówili, Boże, to ona taka podporządkowana, taka ułożona, no, ja bym chciała buntowniczkę. Tak? I drudzy mówią, Boże, czego się tak buntuje? To wszystko usłane różami, a ta ciągle niezadowolona. Więc no, chyba tak to jest, że te nasze dzieci są samodzielnymi, niezależnymi istotami, że się czasami naprawdę bardzo od nas różnią, że mają też nasze cechy, czasami nie te, które byśmy chcieli, ale właśnie, ale mają swoją własną historię i swoje własne życie i będą przez to życie szły własną ścieżką. My mamy ten przywilej, że możemy im przez jakiś czas w tym życiu towarzyszyć. I myślę sobie, że to może być naprawdę wspaniała przygoda, niezwykle nagradzająca i wzmacniająca, ale wtedy, kiedy też będziemy mieć gotowość i tolerancję do tego, że no właśnie, że te dzieci trochę będą tę ścieżkę wybierać po swojemu. Jeśli nie ma żadnych więcej pytań, to ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję kiedyś w przyszłości. Do zobaczenia.